Ostatnią niedzielę miesiąca, jak wiecie od dłuższego już czasu, staramy się mocno skupiać na tym, żeby przybliżać sobie wzajemnie osoby Pana Jezusa Chrystusa. On jest godzien tego, oczywiście, abyśmy wciąż o Nim pamiętali, abyśmy wciąż mieli Go na uwadze, abyśmy poznawszy Go, starali się poznać Go jeszcze bardziej, ale bywa tak, że różne inne tematy, sprawy, wydarzenia odwracają naszą uwagę co nieco od Jezusa. I dlatego postanowiliśmy, aby właśnie uczynić to zasadą w naszym zborze, że w ostatnią niedzielę miesiąca chcemy się mocniej skupić na osobie Jezusa Chrystusa i poznawać Go jako naszego Zbawiciela. I w ten sposób głosić sobie wzajemnie, że jest nadzieja na nowe życie, bo Jezus żyje, bo Jezus przychodzi do nas, a ponieważ On jest wszechmogący, On ma tę moc, aby zmienić nasze życie, to jest nadzieja, że nawet po najbardziej poplątanych ścieżkach, dołach w naszym życiu, możemy się podnieść i rozpocząć nowe życie, i iść prostą drogą i mieć w sercu radość i pokój. Więc też i dzisiaj pozwolicie, że nie będę mówić o tym, co tam się dzieje na granicy Izraela i Gazy, że nie będę razem z wami dzisiaj rozmawiał o tym, czy budżet unijny zostanie uchwalony zgodnie z myślą polskiego rządu, że nie będziemy rozmawiać o wielu, wielu różnych innych sprawach, które być może nas obchodzą, bo żyjemy na tej ziemi i dopóki żyjemy, nie powinniśmy się odrywać od realności tego życia, oczywiście. Ale że będę mówił o Jezusie Chrystusie. Zgoda? Zgadzacie się? Może dla niektórych to żadna atrakcja, ale dla mnie, jak go dopiero znam 40 parę lat i to jest wielka atrakcja, że mogę o nim mówić i go poznawać. I właśnie w tych dniach poznałem go jeszcze mocniej od pewnej strony, o której chcę dzisiaj wam opowiedzieć. Pamiętam, przed laty moja starsza córka zarzuciła mi, że w naszym domu jest za mało człowieczeństwa. Że to wszystko tylko cały czas to o Bogu, a tak mało człowieczeństwa jest w naszym domu. I to mnie, tak powiem wam, zastanowiło, bo gdy czytam Nowy Testament, to zauważam, że Jezus, Syn Boży, przedstawia się nam jako Syn Człowieczy. Aż 84 razy Jezus w Ewangeliach i w objawieniu świętego Jana przedstawia się jako Syn Człowieczy. Dlaczego się tak nazywa? Ano dlatego, żeby było więcej człowieczeństwa. Żeby wiara w Jezusa wiązała się trochę z takim człowieczeństwem, że On, Bóg, przyszedł do nas i stał się człowiekiem. Takim jak my, z krwi i kości. Można Go było uderzyć i krew Mu się polała. Można było Go zasmucić, można było nie dać Mu jedzenia i był głodny. Był taki jak my. Więc dlatego też chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na naszego Zbawiciela, Syna Bożego, właśnie pod tym kątem. Tylko tego, który sam był człowiekiem, wie, co to znaczy być człowiekiem i przychodzi do nas, uwzględniając nasze podstawowe, proste potrzeby i myśli o tych potrzebach. Otwieramy Ewangelię według świętego Jana, 21 rozdział i ten fragment od początku aż do 14 wersetu będzie podstawą naszego dzisiejszego rozważania Słowa Bożego. Ewangelia Jana 21. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem i Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów Jego. Powiedział do nich Szymon Piotr: idę łowić ryby. Rzekli mu: pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A więc przenosimy się teraz razem nad Jezioro Galilejskie, nad to jezioro, wokół którego Pan Jezus większą część swojego życia spędził, pływając przez to jezioro z brzegu na brzeg i chodząc po wioskach i po tych miejscowościach wokoło Jeziora Galilejskiego, głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. Tam też powołał większość swoich uczniów właśnie tam w rejonie Jeziora Galilejskiego, apostoła Piotra i Andrzeja, jego brata, i Jakuba i Jana, dwóch innych braci rybaków, tam właśnie nad tym jeziorem powołał. Więc to miejsce było dosyć dobrze znane apostołom i właśnie Jezus po zmartwychwstaniu powiedział im, że mają z Jerozolimy iść do Galilei, bo tam się z nimi spotka. Więc uczniowie okazali posłuszeństwo i poszli. I oto przeczytaliśmy o grupie siedmiu uczniów. Siedmiu wspaniałych, można powiedzieć, którym tak nie było za bardzo za wspaniale, ponieważ żyli w pewnego rodzaju rozterce, w pewnego rodzaju niepewności. Wprawdzie już się im Jezus ukazał, ale sami nie wiedzieli, czy to tak naprawdę już On się ukazał, czy to mieli jakieś takie zbiorowe złudzenie. Mieli rozmaite wątpliwości i byli tam w rejonie Jeziora Galilejskiego, prawdopodobnie w Kafarnaum, tam gdzie Piotr mieszkał, wrócili tam i tak czekali, nie wiedzieli, co dalej się wydarzy. Jezus mówił, żeby poszli do Galilei, On się im ukaże, ale się nie ukazywał i jakoś tak było im nijako. I Piotr, apostoł, w pewnym momencie wpadł na pomysł, że pójdą łowić ryby. W tej niepewności, rozczarowaniu samym sobą, bo proszę pamiętać, że to właśnie ten uczeń wyrzekł się znajomości z Jezusem. Gdy Jezusa tam zaprowadzono do pałacu arcykapłana, i on tam doszedł, stanął przy ognisku na dziedzińcu pałacu arcykapłana, i jakaś zwykła służąca zasugerowała, że on chyba jest z grupy tych uczniów, to on zaczął się zapierać, że on nie zna tego człowieka w ogóle. I to mu ciążyło, to było jakoś w jego sercu, że jak on mógł to zrobić. Wprawdzie Jezus już mu się ukazał i raczej mógł być pewny, że Jezus nie ma do niego żadnych pretensji o to. Ale pozostawało coś takiego, że jednak zawiodłem. Chłopaki słyszeli przecież, jak mówiłem, Panie, ja z Tobą nawet na śmierć, ja w ogóle do głowy niech Ci nie przychodzi, że ja mógłbym się od Ciebie jakoś odwrócić, że mógłbym się Ciebie zaprzeć. Absolutnie, ja jestem gotów. I oni to słyszeli, a teraz jaki to jest wstyd, jak się coś obieca, a potem tego nie zrobi. Znacie to uczucie? Ja obiecałem Iwonce, że przygotuję jej klip na szkółkę niedzielną i wczoraj mi wyleciało z głowy i nie przygotowałem. I dzisiaj mi jest tak wstyd, że tego nie zrobiłem. Gdy obiecujemy coś, to nawet jak nam wybaczają, to jest coś takiego, że jest nam łyso. No nie? I Piotrowi tak było. I tak siedział, wiecie, jak człowiekowi jest jakoś ciężko w życiu, jak tak trochę wstyd, że zawalił różne rzeczy, to, co mu do głowy przychodzi? Do lodówki, no nie? Pójść do lodówki. A że Piotr nie miał lodówki, to przyszło mu do głowy, że rybkę by zjadł. Dostał smaka na rybkę, mówiąc krótko, w tym takim trudnym stanie swojej duszy, więc wypłynęli, żeby złowić coś, no bo nie było supermarketów, Biedronki nie było, że można było pójść kupić. Popłynęli, żeby złowić. Piotr się znał na tym, wiedział, jak się łowi ryby i popłynęli na noc, bo w nocy się na Jeziorze Galilejskim łowi ryby. Wypłynęli, łowili, czy wyszli z sprawy, czy co się tam z nimi stało, że nic nie mogli złowić. Po tych połowach potrzebowali jedynie mydła i ręcznika. Rozumiecie po co, no nie? Taki był efekt tych połowów. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus: dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. A on im rzekł: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Piotr, pełen wyrzutów sumienia, do tego zdołowany tym, że nawet ryb już nie potrafi złowić, to tak się człowiek pognębia czasem. Tam zawalił i nawet tej prostej rzeczy nie potrafi zrobić. I tak płyną, tam sobie wyobrażam, już nawet im się nie chce już wiosłować, bo jak jest rybka w łodzi, to się słabo płynie, żeby ją szybko na patelenkę i żeby pojeść i tego, ale jak pusto, pusto w ogóle, tak płyną. I nagle patrzą, człowiek na brzegu. Stoi człowiek na brzegu, jakiś gość na brzegu się pojawił i woła do nich: dzieci, macie co do jedzenia? O co mu chodzi? Czy chce ich jeszcze pognębić bardziej? Można by było tak odczytać, że jeszcze chce ich dobić teraz, że muszą jeszcze to głośno powiedzieć. Nic, nic żeśmy nie złowili. A może jednak Jezus naprawdę pomyślał o tej ich potrzebie, że właśnie popłynęli, żeby coś złowić i nic nie złowili i płyną z niczym i na brzegu pusto, piasku nie będą jeść przecież. Odpowiedź mamy w radzie, którą Jezus dał im, a ona dotyczyła możliwości złowienia ryb. Zapuśćcie po prawej stronie, a znajdziecie. I proszę sobie wyobrazić tę sytuację, że Piotrowi musiało coś pyknąć w główce w tym momencie, bo on kiedyś na początku, 3 lata wcześniej, był już w takiej sytuacji, że całą noc łowił i nic nie złowił. Jezus na brzegu poprosił o łódkę, żeby mógł do ludzi przemówić, a potem jak przemówił, mówił: płyń. Już było może południe, słońce świeciło, płyń tam. I w Ewangelii Łukasza jest powiedziane: a gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębie, zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając Szymon, rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. I w tym momencie Piotrowi musiało błysnąć to, że coś takiego już przeżył kiedyś. Musiało mu się przypomnieć to sprzed lat. I chyba zaczął myśleć, że to chyba jest Jezus. Ale uczeń, którego miłował Jezus, czyli apostoł Jan, bo on się tak przedstawia w Ewangelii Jana, tak mówi o sobie ewangelista Jan, rzekł Piotrowi: Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. No więc zobaczcie, jak się tutaj sytuacja wydarzy. Jest, następuje refleksja. Jan jakby pierwszy taką refleksję głośno wypowiada, że to musi być Jezus, że to musi być Pan. Byli mniej więcej jakieś 80-90 metrów od brzegu i Piotr rzuca się szybko do wody, bo tak by chciał tego Jezusa zobaczyć, być blisko Niego. Niezwykłe. Normalnie ludzie, jak chcą się rzucić do wody, to się rozbierają, nie? A on się ubrał i rzucił się do wody. I tam kraulem czym prędzej do tego brzegu, do Jezusa. I tym razem jemu się udało. Pamiętacie, kiedyś Piotr i Jan biegli, żeby zobaczyć grób. I Piotr leciał, ale Jan mocniej, szybciej i go wyprzedził. I Piotr był drugi. Ale tym razem Piotr był pierwszy, bo szybko dopłynął do brzegu, może Jan tak dobrze nie umiał pływać, albo co. W każdym bądź razie Piotr był pierwszy. No i czytamy, że gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus: przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr, wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153. A chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. I ta scena mnie zwala z nóg, powiem wam szczerze. Że uczniowie, którzy mieli na sumieniu, że Jezusa opuścili, gdy przyszła ta godzina próby, największa godzina próby na Jezusa. Że Piotr, który wyparł się znajomości Jezusa, gdy go pytali, którzy byli trochę przybici tą całą sytuacją, niepewni jeszcze, co ich czeka, niepewni, jak Jezus się z nimi obejdzie, teraz, gdy wychodzą na brzeg, Jezus, ich nauczyciel, ich mistrz, wita ich chlebem i rybą i rozpalonym ogniskiem. Wyobrażacie to sobie, tę scenę? Całą noc na łodzi, nie w jakimś jachcie komfortowym, pełnomorskim, gdzie jest ogrzewanie i tak dalej i wszystko, tylko na łodzi rybackiej w tamtych latach starożytności. Jacy musieli być zmarznięci, jak było im źle, jacy byli głodni, jak całą noc łowili, zarzucali, ruszali się, nie że spali tam zaszyci jak jakiś borsuk pod derką i tego, tylko kalorie uciekały co pół godziny, ileś tam tysięcy kalorii i oni byli tacy wymęczeni, głodni i wychodzą na brzeg i nie widzą, że są rozłożone zwoje księgi, żeby wam pokazać, grzesznicy, co żeście zrobili, jak żeście się odnieśli, jacy jesteście wierzący, co wy za wierzący. Nie spotkali się z czymś takim, tylko mieli przed sobą rozpalone ognisko. Można się ogrzać. Sobie wyobrażam, tam podchodzą do tego ogniska, tulą się, żeby szybciej. I na tym ognisku rybka pachnąca, słuchajcie, zapach rybki i chleb, posiłek, śniadanko przygotowane o świcie. Czy to nie jest niezwykła scena? Jakie to jest wspaniałe, że właśnie Jezus tak wita swoich uczniów na tym brzegu i tak im się ukazuje. Tak do nich przychodzi. Jezus zatroszczył się o fizyczny posiłek dla swoich uczniów. O prosty, zwykły posiłek. O tę rybkę, której Piotrowi się zachciało i popłynął i sam nie mógł złowić. A on pomyślał i przygotował. I rzekł im, pójdźcie i spożywajcie. To dla was. To dla was przygotowałem. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu go z martwych. Jestem pod wrażeniem. Znowu jestem pod wrażeniem tej sceny i miłości Pana Jezusa i Jego troski o takie podstawowe potrzeby. Ciekawą tutaj jeszcze jest rzeczą i to, że Pan Jezus chciał, żeby połączyć to, co On im przygotował z tym, co oni złowili. Złowili dzięki Jego radzie oczywiście, ale chciał, żeby też i tamte ryby przynieść. I Piotr poszedł, policzył, było 153, to też ciekawa rzecz, bo wiecie, gdyby było na przykład 144, to zaraz niektórzy by już potrafili tam jakąś symbolikę stworzyć. Jakby było 12, to zaraz, albo 20, albo 40 na przykład, to symbolika by im pasowała. A tu 153. Bo to wcale nie o to chodzi, żeby to jakoś tam zaraz szukać symboliki, chociaż są specjaliści, którzy coś takiego robią. Ale tutaj chodziło o to, żeby oni mogli też spożyć i z tego, co sami złowili. On im to umożliwił. On im pomógł, żeby ich życie też przyniosło jakiś owoc. No bo wiecie, jaka to jest wielka satysfakcja, jak rybak je to, co złowił. Jak je to, co przyniósł ze sklepu, no, ale jak ja pojechałem, nazbierałem grzybów, bo Paweł Grzemkowicz mnie tam poprowadził po lesie w jakieś miejsca, gdzie są grzyby i nazbierałem i przywiozłem, umęczyłem się takiego tego, lasem mnie było czuć i potem moja Gabrysia przygotowała te grzybki, no to jest jakaś satysfakcja inna niż jak przy drodze człowiek, żeby go przyhamuje, koszyczek weźmie za 20 zł i pojedzie. I co to? No przywiózł, ale nie nazbierał, a ja nazbierałem. Więc tutaj też taka myśl jest, że Jezus chciał, żeby jak oni będą jedli, to żeby też i mieli trochę tej ryby, co sami złowili. Podoba mi się ten obraz. W każdym razie poznajemy tutaj Jezusa w tej historii, Syna Bożego, jako tego, który rozpoznaje potrzeby, zwykłe potrzeby człowieka i wychodzi im naprzeciw i je zaspokaja. I przyszedł Jezus do swoich uczniów po zmartwychwstaniu, tym razem trzeci raz, jak przeczytaliśmy, i tym razem przyszedł w pierwszej kolejności, żeby im zziębniętym i głodnym dać kawałek smacznej rybki upieczonej na ognisku i chlebek, i żeby się mogli ogrzać. Słuchajcie, czego się uczymy z tej historii? Bywa tak nieraz w naszym życiu, że znajdziemy się w jakimś takim wewnętrznym stanie duszy, serca, gdy wydaje się nam, że jesteśmy do niczego. Zdarzyło się wam coś takiego kiedyś? Taki nieudacznik jestem. Nie? I to mi nie wyszło, i to mi nie wyszło, i tamto mi jeszcze nie wyszło. I ja się chyba do niczego nie nadaję. Taki niegodny się czuję. Taki słaby. Plany mi się zawaliły. Wszystko jest nie tak. Tak jak ci uczniowie się tam czuli, gdy wracali łodzią, zbliżali się do brzegu po tym nieudanym połowie i po tym całym nieudanym planie, jakie mieli, bo myśleli kiedyś, że jak pójdą za Jezusem, to będzie tak wspaniale, że On stanie na czele Izraela, zbudują Królestwo Izraela, przepędzą Rzymian i tak dalej. To wszystko rozmyło się w chwili śmierci Jezusa. Nie rozumieli duchowych rzeczy wtedy jeszcze. Czuli się tacy niegodni. I my często tak się jakoś czujemy. I nieraz w takim stanie towarzyszy nam chybiony pogląd, zły, niewłaściwy pogląd, że Bóg, jeśli już, to przyjdzie do nas albo z napomnieniem przede wszystkim, albo z jakimiś wzniosłymi ideami, pouczeniami, które nam są potrzebne. A dzisiejsza historia ewangeliczna przedstawia nam Syna Bożego, mającego w sercu nasze zwykłe potrzeby. Bo przecież to, że nam w życiu nie wyszło, to, że nam się nie udały różne rzeczy, że czujemy się niegodni, nie znaczy, że nie potrzebujemy jeść albo spać, że skończyły się nasze też jednocześnie potrzeby zwykłe, prozaiczne, materialne. No nie. Nawet czasem one są jakimś naszym jedynym punktem skupienia w takich trudnych chwilach. Jakimś jeszcze jedynym sensem życia, żeby z rozpędu coś jeszcze robić, no to tam te kartofle obieramy, czy ten chleb smarujemy, nic nam się nie chce, ale no jeść się nam chce i to przynajmniej robimy. On sam kiedyś łaknął do tego stopnia, że poza sezonem szukał fig na drzewie figowym. Pamiętacie? Jak już pouczył porządnie Martę, że nie należy się troszczyć o rzeczy materialne, o jedzenie, że Maria dobrą cząstkę wybrała, to jak był ostatniej nocy w domu Marii i Marty, tam nocował, to Marta tak się skupiła na Słowie Bożym, że Jezus wyszedł z tego domu, wracał do Jerozolimy, tak łaknął, tak mu się jeść chciało, że szukał, nie ma w ogóle, a on szukał, bo tak chciał coś znaleźć, aż to drzewo przeklął w końcu. Oczywiście sens był nie tak, że się ze złością przeklął, tylko żeby pouczyć uczniom o mocy słowa, jakie wypowiada. On sam kiedyś tak pragnął, że Samarytankę prosił, żeby dała mu się napić. Aż szcząsnęło to Samarytanką. Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie Samarytankę? Co się wam Żydom stało nagle? Bo pić mi się chce. I dlatego. Jezus wiedział, co to jest potrzeba ludzka. To taka najbardziej prozaiczna potrzeba, żeby coś zjeść, przekąsić coś, bo kiszki marsza grają, żeby się czegoś napić. I właśnie ta dzisiejsza historia przekonuje nas, że Jezus Chrystus, Syn Boży, znając nasze potrzeby, przychodzi do nas, żeby te potrzeby zaspokoić. Już Dawid na wiele set lat przed narodzeniem Jezusa już znał, jaki jest Bóg. Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Taki jest Bóg. Ludzie o Bogu nawymyślali różnych niestworzonych rzeczy. Ale w Piśmie Świętym Bóg się nam przedstawia jako ten, który swoje stworzenie nasyca, zaopatruje, karmi. Taki jest Bóg. Jezus przyszedł, żeby nam Boga objawić, żebyśmy poznali, jaki jest Bóg naprawdę. I w tej historii po to ona została zainspirowana i zapisana, żebyśmy zobaczyli Jezusa, który przychodzi do uczniów, do 7 uczniów, którzy się czują licho, źle, a On przychodzi i woła ich: chodźcie tutaj. O co chodzi? Rybka, chlebuś, ognisko, proszę bardzo. Czego należałoby się z tej postawy Jezusa nauczyć, przyjaciele, bracia i siostry, ludzie żyjący w jednej wspólnocie, mający ze sobą rozmaite sytuacje, czasem może i trudniejsze? Zdarza się nam przecież, że ktoś nas zawiedzie, okaże się względem nas winny. Zdarza się, że ktoś nas rozczaruje swoim zachowaniem i zrobiło mu się łyso i wstyd z tego powodu. Dlaczego by nie potraktować go całkiem inaczej, niż się spodziewa? A czego się spodziewa? Że będziemy go mieli już teraz na oku, no nie? Spodziewa się, że mu kiedyś to wypomnimy, to co zrobił. Że kiedyś odpłacimy mu za to. Naturalnie człowiek tak reaguje. Ale my jesteśmy uczniowie Jezusa. Czemu by nie zrobić inaczej? Czemu by nie zrobić czegoś, co by go zaskoczyło? Przypomina mi się taka historia, jak kiedyś Elizeusz potraktował swoich wrogów. Przyszli, żeby go pojmać, nastawieni na niego. Mamy to w 2 Królewskiej 6:18. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy: dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. No bo jakby mieli, to by go po prostu od razu dziabnęli. Ale prorok się pomodlił i Pan po prostu oślepił tych ludzi. Oczywiście nie na długo, ale żeby ich unieszkodliwić, żeby nie mogli im krzywdy zrobić prorokowi. Wtedy Elizeusz rzekł do nich: to nie ta droga i nie to miasto. Pójdźcie za mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samaria. To była stolica Izraela. Wojsko, król, wardia i tak dalej. Zaprowadził ich. Gdy zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł: Panie, otwórz ich oczy i nie zobaczą, nie widzą. Wtedy Pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. Wpakowali się, tak jak wiecie, jakby na plac czerwony wejść i chcieć walczyć ze Związkiem Radzieckim, czy z Rosją teraz. Gdy zobaczył ich król izraelski, zapytał się Elizeusza, zgodnie zresztą z myślą ludzką, jak to należałoby postąpić z wrogami. Czy mam kazać wyciąć ich w pień, ojcze? A on odpowiedział: nie wycinę ich w pień. Czy wycinasz w pień tych, których bierzesz do niewoli swoim mieczem i swoim łukiem? Postaw raczej chleb i wodę przed nimi. Niech jedzą i piją, a potem idą do swego pana. Kazał więc przygotować na nich wielką ucztę. A gdy się najedli i napili, odprawił ich. Oni zaś poszli do swego pana. I odtąd Aramejczycy już nie wyruszali na upieżce wyprawę do ziemi izraelskiej. Załatwił ich dobrocią. Załatwił ich posiłkiem. Zobaczcie. Normalnie się spodziewali, że już teraz nie ujdą cało. Pakowali się w sam środek wrogiego dla nich przecież miasta. A ten wróg okazał się przyjacielem. Po przyjacielsku postąpił oczywiście, dlatego że prorok Elizeusz miał Boże objawienie, jak należy postąpić. Znał Boga. I w tym momencie nakarmili ich, dali im jeść i tak im się łyso zrobiło, tak im się wstyd zrobiło, że oni chcieli do tego i poszli i już więcej nie wychodzili na te rabunkowe wyprawy. Słowo Boże mówi, jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, a jeśli pragnie, napój go wodą, bo węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę, a Pan ci odpłaci. Nic nie stracisz tak naprawdę. Zrobisz coś, że twój wróg poczuje się tak, jakby mu gorące węgle na głowie. Wiecie, coś nie tak, coś w tej głowie nie tak. Wstyd się zrobi, tak zacznie palić, że jak ja mogłem do niego. On podaje mi rękę, on życzliwie. Ja na niego nastawałem, krzywdę mu robiłem, a on dobrocią. Nie? No to jest właśnie metoda, którą Bóg nam objawia w Jezusie Chrystusie. I właśnie dlatego takie jest ważne, bracia i siostry, żebyśmy patrząc dzisiaj na Jezusa, który swoim uczniom, którym na pewno było potrzebne pouczenie, na pewno było potrzebne wezwanie do nawrócenia, do poznania Boga i tak dalej. Na pewno trzeba by było im udzielić wiele lekcji. I potem też odbyła się rozmowa, jak wiadomo, i Pan Jezus porozmawiał z Piotrem o jego miłości do niego. Wszystko się odbyło, ale w pierwszej kolejności Jezus wychodzi z zaspokojeniem ich podstawowych potrzeb. Chodzi o to, żebyśmy patrząc na takiego Jezusa dzisiaj pomyśleli o tym, że my jesteśmy przecież Jego naśladowcy i powinniśmy tak jak On postępować w stosunku do ludzi, którzy nas otaczają. Zapragnijmy tego, żeby być jak Jezus w takich sytuacjach i zauważać ludzi w potrzebie i ich traktować jak Jezus traktuje. Rodzice, wasze dziecko czy wasze dzieci nieraz coś zawalą w szkole albo mają jakieś niepowodzenie w relacjach. Czasem takie dziecko czuje się nic nie warte, bo nie przyniosło dobrych stopni ze szkoły, bo tam jeszcze się poplątało coś, bo koleżanka, w której się zakochał, dała kosza, albo kolega nie zauważa mnie, a ja taka piękna jestem, a on mnie nie zauważa. Jak to możliwe, żeby on mnie nie zauważył? Nie? I takie dziecko czuje się nic nie warte, czuje się takie przybite. Niektóre dzieci, nastolatkowie bardzo dramatycznie przeżywają takie chwile i bardzo jest im ciężko. I nieraz takie dziecko liczy się z tym, że z ust swoich rodziców usłyszy to straszne, a nie mówiłem. Bo ci już mówiłem, że ty nie trzymaj się nie tego, ty mówiłem ci, że ty nie tego. Jakże to bardzo ważne jest, żebyśmy my patrząc na Jezusa, naśladując Jezusa jako rodzice, wyszli naprzeciw naszym dzieciom, jak Jezus tam na ten brzeg, do tych uczniów zziębniętych i głodnych, żeby zaspokoić podstawowe potrzeby. Dziecko nie potrzebuje wtedy, żebyśmy go tam napominali, ale żebyśmy okazali serce, przytulili, powiedzieli, jesteśmy z tobą. A masz ochotę coś dobrego zjeść? A lodziki może bym ci zrobił, albo jakieś tego, Coca-Cola chcesz sobie kupić? Słuchaj, masz tutaj, nie? Chodź za pizzę, razem pójdziemy. Zdaje się prozaiczna, głupia sprawa. Ale Jezus taką metodę zastosował w stosunku do uczniów. Żono, twój mąż nie jest najwyraźniej idealem. Wiesz dlaczego? To, że cię rozczarował, nie znaczy, że przestał mieć pragnienia i potrzeby. Znaczy, że on okazał się taki, nie jak myślałaś przed ślubem, teraz po latach widzisz jeszcze bardziej, że on jest taki, nie znaczy, że ten chłop też przestał mieć różne potrzeby. Kiedy ostatnio samorzutnie powitałeś go ulubioną jego potrawą? Tak wiesz, że on tam lubi, żeby coś takiego zjeść. Kiedy? Kiedy ostatnio nie musiał sobie wcześniej zasługiwać na to, abyś z ochotą wyszła naprzeciw jego potrzebom seksualnym? żoną. On ma niezmiennie, chociaż jest może nieudacznikiem, chociaż mu wiele rzeczy nie wyszło w życiu, chociaż może się czuje jak Piotr płynący do brzegu bez ryb, w ogóle nie ma czym się wykazać, nie ma niczego, wstyd, jeszcze to pytanie, macie co do zjedzenia? Jak ci poszło, chłopie, dzisiaj? A on wraca, jeszcze mandat w kieszeni wiezie, niezapłacony, na dobitkę jeszcze go dopadli. Pomyśl, jeśli naśladujesz Jezusa, jeśli chcesz naśladować Jezusa, to w stosunku do twojego męża bądź tak jak Jezus. Powitaj go czymś, co w tym całym trudzie, nieszczęściu, niepowodzeniu, rozczarowaniu będzie dla niego jakąś chwilą światełka, pociechą. Coś prostego. To nie musi być zaraz nie wiadomo co. Nie wiadomo jaka sceneria, ale jakiś gest w stosunku do twojego męża. Mężu, chłopie, chrześcijaninie, to, że twoja żona wyszła za ciebie za mąż, nie znaczy, że tym samym ma teraz tylko same wzniosłe i duchowe potrzeby. Bo ty jesteś duchowym przywódcą i ona też tylko powinna o duchowych rzeczach teraz myśleć. Nie. Kiedy ostatnio zaproponowałeś swojej żonie zakup nowej sukienki na przykład? Czy wiesz, że chciałaby mieć czasem podane do stołu i to właśnie przez ciebie? Ona zawsze podaje, ona troszczy się, może nie zawsze, nie wiem. Nie chcę wmawiać, że każda żona to zawsze. Ale by chciała na pewno, żebyś ty czasem jej podał coś do zjedzenia z tego, co lubi. Jak patrzymy na Jezusa, to właśnie dzisiaj taki obraz widzimy. Jezusa, który się domyślił, że im zimno, że im głodno, że im źle, że czują wyrzuty sumienia, płyną. I on postanowił, wpadł na taki pomysł. Jezus wpadł na taki pomysł, że im zaaranżuje śniadanko na plaży, że zorganizuje im proste jedzonko, ale przypłyną, wyjdą na brzeg i od razu usiądą, nie dopiero rozpalać zgrabiałymi rękami, nie dopiero tam szukać czegoś jak tego, tylko że już będzie gotowe. Jakie to wspaniałe. Gdy popełnimy błąd, gdy coś się zawali nam w życiu, jest wielu takich, którzy są od razu gotowi nas pouczać. Znamy takich, nie? A nie mówiłem? A nam potrzeba więcej człowieczeństwa. Więcej takiego wejrzenia w nasz stan naszej duszy i potrzeb naszego ciała. My w takich chwilach pragnęlibyśmy odrobinę serdeczności i wspaniałomyślności na zwykłym ludzkim poziomie. Nie żeby nas moralizować, nie żeby nam opowiadać o jakichś wzniosłych rzeczach, o tym, że Bóg nas miłuje, grzeszniku i tak dalej. Tylko w tym momencie byśmy chcieli, żeby ktoś zauważył, że mamy zwykłą potrzebę. Gdy z powodu naszych grzechów trafimy do szpitala albo więzienia, żeby bracia i siostry przyszli nie z mądrymi radami dla nas, jak przyjaciele Hioba przyszli do niego kiedyś z mądrymi radami, się wymądrzali, aż chłop podwójnie mu przybili go tam do tej ziemi. Ale żeby przyszli z porcją smacznego jedzonka, na przykład z jakimś łódkiem kurczaka schowanym, żeby lekarze nie widzieli, no nie? Żeby zjeść coś smacznego. Albo chociażby z kawałkiem ciasta. Żeby przyszli, powiedzieli, słuchaj. Żeby po prostu spotkać się z kimś, kto ma dla nas serce przyjacielskie, ojcowskie, matczyne serce, które zauważa zwykłe potrzeby. Bo apostoł Paweł napisał, bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Niewielu. Ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie i dlatego Paweł miał takie nastawienie do tych wierzących serdeczne. Ale nie wszyscy tacy są. I dlatego Syn Boży dał nam dzisiaj przykład. Ta historia nam pokazuje, że takimi powinniśmy być. Bóg potrzebuje na ziemi takich jak Syn Boży. Potrzebuje nas. Kogo On może użyć, jak nie nas? On wielki, zdolny do najwznioślejszych rad i pouczeń, a przychodzący do uczniów ze zwykłym śniadaniem. Podoba wam się taki obraz? Mi się bardzo podoba taki obraz. Chociażbyście się ze mną sprzeczali, że może to jakiś wymyślam to coś o Jezusie, to ja się upieram, bo ja taki obraz Jezusa zobaczyłem, oczywiście nie tracąc przed oczy wszystkiego innego, bo nasz Pan to coś znacznie więcej niż ktoś, kto podaje śniadanie na plaży. To chyba oczywiste, nie w tym gronie. Ale ważne, żeby było też oczywiste, że Jezus pochyla się nawet nad takimi sprawami i potrzebami, ich nie przegapia i w porę wychodzi do uczniów z taką ofertą. Bądźmy do Niego podobni. Niech ludziom mającym z nami do czynienia zrobi się jaśniej, milej. Niech wiedzą, że my dostrzegamy takie ich potrzeby. To jest sztuka, bracia i siostry, żeby duchowość wyrazić w zwykłym posiłku. Żeby nie tracąc nic z duchowości, bo Jezus w tym momencie nie stracił nic z duchowości. Żeby zająć się takimi prostymi rzeczami. Nakarmić, jak ktoś jest głodny. W liście Jakuba jest napisane, że co to da, jeśli będziesz mówił o tym, że ty powinieneś się najeść, ale nie dasz mu tego. To co to pomoże temu człowiekowi? Chodzi o to, żeby być praktycznym. Niechby nam, chrześcijanom, naśladującym Jezusa w XXI wieku, ten obraz Pana naszego dzisiaj zajaśniał. Żebyśmy naszą duchowość potrafili wyrażać w prosty, zwykły sposób, w miłości, wyrażanej praktycznie, w zauważeniu i zaspokojeniu podstawowych potrzeb innych ludzi. Niech Bóg da nam tę łaskę, tę mądrość. Żebyśmy takiego Jezusa pokochali i takiego chcieli naśladować. I mam słowo do osób, które nie są jeszcze w osobistej relacji z Jezusem i tak może nawet nie za bardzo rozumieją to, o czym mówię. Tych 7 ludzi nad jeziorem Genezaret, mimo marności swojego stanu wewnętrznego, byli jednak szczęśliwcami, no nie? Tak można powiedzieć. Zawalili, nie udało im się. Nawet ryb nie potrafili nałowić, ale byli szczęśliwcami. Dlaczego? Bo byli uczniami Jezusa. Bo Jezus ich znał. To był ich atut. Najbardziej nieudane życie, ale dlatego, że poznali Jezusa parę lat wcześniej. Byli szczęśliwcami. Nawet nie wiedzieli, że są szczęśliwcami takimi. Dopóki się Pan im nie objawił, ukazał się im, ich zaprosił. Więc dlatego chciałbym zachęcić osoby, które jeszcze z Jezusem nie mają takiej relacji. Pomyślcie o tym. Oni należeli do Jezusa i Jezus zaspokoił ich podstawową potrzebę i dalej wiadomo, jak ich wyposażył, jak zmienił ich życie. Do dzisiaj mówimy o tych apostołach jako o ludziach najszczęśliwszych, zbawionych, świętych, którzy są już w niebie z Panem. Pomyślcie i wy o tym i wyjaśnijcie tę kwestię w swoim życiu raz na zawsze. Chcę należeć do Jezusa. Chcę być Jego uczniem. Chcę wierzyć w Niego. Iść przez życie z Nim. I mieć tę pewność, że On się o mnie będzie troszczył. Że On, jak mi się coś zrobi źle, On mnie nie zapomni. Jak mi się coś nie uda, On mnie nie przekreśli. Jak mi w życiu coś nie wyjdzie, On się ode mnie nie odwróci i nie zostawi mnie, ale przyjdzie. Przyjdzie w porę, przyjdzie i poda to, co jest mi potrzebne. I poda mi rękę i mnie pocieszy. Bo taki jest Jezus. Ja tego doświadczam w swoim życiu. Ile razy mi w życiu różne rzeczy nie wyszły. I razy myślałem, że to po prostu ja się nie nadaję, nie ma sensu. Ale Pan Jezus nawet nie wiem czasem kiedy przychodził. Czasem we śnie jakoś tak, że się budziłem to rano, już mi się chciało żyć i służyć i pracować i trudzić się dalej. I byłoby problemu. Bo tak właśnie działa Jezus. Mógłbym opowiadać o tym wiele, ale nie ma już potrzeby, bo ta ewangeliczna historia dostatecznie nam pokazuje Jezusa, który objawia swoją troskę, swoją wielkość, swoją duchowość zwykłym śniadaniem, które zaproponował uczniom na plaży. Powstańmy do modlitwy. Zapraszam. Porozmawiajmy z Jezusem. w głębi duszy, ale też możemy otwierać usta, aby Mu składać dziękczynienie. Podziękujmy, jeśli sami doświadczyliśmy czegoś podobnego jak Piotr i jego towarzysze, to dzisiaj możemy się też do tego odnieść i oddać chwałę Bogu i podziękować Mu za to, jaki On jest. Jeśli o Nim źle myśleliśmy, to Go przeprośmy za to, bo ta historia ewangeliczna objawia nam Jezusa, który na pewno troszczy się o nas, na pewno myśli o nas, o naszych potrzebach.